To jest dla mnie wielki przywilej bycie tutaj. Nazywam się Adam Wałach, jak mówi Norbert. Mieszkam na Zaolziu, to jest zachodnia część Śląska Cieszyńskiego, która kiedyś była etnicznie polska, została... Myśmy utracili naszą ojczyznę, jesteśmy Polakami, chodzimy do polskich szkół, mamy tam jeszcze polskie zbory. Mam żonę, Grażynkę, troje dzieci, Piotruś 13 lat, 10 lat, Maryśka 4 lata, Marta. I naprawdę dziękuję i troszkę mam tremę, bo szczerze powiedziawszy jest to moje drugie świadectwo w Polsce. Pierwsze było przed tygodniem w Gliwicach i nie jestem wielkim mówcą, dlatego przygotowałem sobie troszkę prezentację, żeby mi to pomogło. Jeszcze coś troszkę o Zaolziu, o Śląsku Cieszyńskim. Jesteśmy bardzo błogosławionym rejonem, dlatego że tam było wielkie przebudzenie przed 100 laty i w każdej wiosce jest minimalnie jeden, dwa, trzy zbory, dlatego czujemy takie przesłanie, żeby dzielić się tym, jak w Czechach, tak w Polsce. Jesteśmy błogosławieni tym, że rozmawiamy po czesku i po polsku. A chciałem się podzielić troszkę moim świadectwem, czym przechodziłem w życiu. I też będę mówił o biznesie i będę mówił o mojej relacji z Bogiem. I u nas w domu mówimy gwarą po góralsku. To przepraszam, bo nie często mówię po polsku. Jeśli coś mi tam po śląsku wpadnie, to... Albo mogę w ogóle go dać po śląsku od razu, nie? Czy po góralsku? Nie, raczej będę się trzymał, będę praktykował literacką polszczyznę. Słyszę, że ktoś tam mówi ja. U nas też się mówi ja. Przyjąłem Pana Jezusa w roku 1984 na tygodniu ewangelizacyjnym w Dzień Gielowie, kiedy Samuel Kamerlejson zwiastował. Byłem tam z moim bratem bliźniakiem cały tydzień i to było naprawdę najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Niestety nie wzrastałem w Bogu i studiowałem wtedy w Pradze, my studiowali matematykę teoretyczną i zdryfowałem, nie był tam wzrost. W roku 1989 po ukończeniu studiów przyszła rewolucja, tak zwana rewolucja aksamitna, zmiany polityczne, tak samo w Polsce jak w Czechach, w Polsce wcześniej troszkę. I myśmy z bratem powiedzieli, okej, teraz jest czas, żeby zacząć jakiś biznes. My pochodzimy z rodziny bardzo, biednej, niezamożnej, czterej synowie byliśmy. Po studiach matematycznych zupełnie zero finansów, żeśmy powiedzieli, okej, założymy firmę software'ową. Tośmy robili chwileczkę, 3 miesiące, napisaliśmy jeden program i później firma Export-Import i z tego to krystalizowało później do firmy, o której powiem coś więcej. 1990 rok, był taki wielki czas start-upów, tak samo w Polsce jak u nas, to był super czas dla zaczynania biznesu. Ja myślę, że wszyscy o tym wiecie, pamiętacie te czasy, wtedy naprawdę, które się powtarzają raz, powiedzmy, za 100 lat. I czego by się człowiek nie uchwycił, mógł w tym osiągnąć duży sukces. Ale wtedy, będąc oddalony od Boga, Pan Jezus cały czas mnie wołał, tak samo jak mojego brata. Dlatego, że na Śląsku Cieszyńskim jest nie do wyobrażenia nie być wśród wierzących. W rodzinie miałem pastora, jednego, drugiego, przyjaciele moi. Ja widziałem ich życie i widziałem moje życie. I wtedy mówię Waldkowi, Waldek, mój brat, wiesz co, ty wiesz, żeśmy odeszli. On się nawrócił w tym samym dniu, co ja, od Boga. Ty wiesz, że jak żyjemy i co teraz, jeśli będziemy... I ja czuję, że będzie sukces w biznesie. Naprawdę teraz jest okazja i będzie sukces. I to nas jeszcze bardziej oddali od Boga. I to ja bardzo literalnie brałem to wielbłąd i ucho igielne. Ja w to wierzyłem, że po prostu będąc bogaty nie mogę być zbawiony, nie mogę być w niebie. I mówię, wiesz co Waldek, to dawaj mi 50% naszych zarobków, profitu na Królestwo Boże. Oczywiście to tak nie działa, czemu nie, to była dobra myśl. I myśmy dawali, będąc oddaleni od Boga, żyjąc w świecie, dawaliśmy, ale nie 50%, ale wspieraliśmy różne inicjatywy Boże, głównie tam u nas na Zaolziu czy w Czechach. Ja powiem bardzo krótko o historii. Sukces przyszedł bardzo, bardzo szybko. Z tej firmy Export-Import się to wykrystalizowało na dwie takie nogi. To znaczy, to były produkcja soków i napojów bezalkoholowych i druga noga była firma farmaceutyczna. My staliśmy się największym producentem soków w byłej Czechosłowacji. Mieliśmy w końcu 3 duże fabryki. Jedną na Słowacji, 2 w Czechach. Jedną w Trzyńcu, drugą w zachodnich Czechach. Ta marka stale jest prawdopodobnie numer 1 w Czechach. Relax. Gorąco polecam, jeśli będziecie w Czechach. Sprzedaliśmy tą dywizję w roku 2004 firmie Maspex. Na pewno znacie Tymbark, Kubuś, Krzysztof Pawiński, Andrzej Stuglik. Dlatego, żebyśmy się bardziej, ta druga noga w naszym biznesie, to była część farmaceutyczna, żeby bardziej skoncentrować się na te farmacje. Jeśli mówię, używam słowa farmacja, to chodziło głównie o leki wolnej sprzedaży, over the counter, i suplementy diety. Myśmy produkowali około 30% leków i 70% suplementów diety. Firma bardzo, bardzo rosła. Założyliśmy 9 oddziałów w Europie Środkowo-Wschodniej. W przeciągu całej tej historii wybudowaliśmy zakład, który do produkcji leków, nie tylko suplementów diety, standard GMP. Ten standard, który musi być spełniany, jeśli chodzi o leki, z 1,6 miliardów tabletek pojemnością produkcji. I staliśmy się numerem 1 w Europie Środkowo-Wschodniej według IMS-u, jeśli chodzi o non-registered OTC. Czyli nasza sprzedaż osiągła tylko tej części farmaceutycznej po sprzedaży około 100 milionów dolarów i naprawdę był to wielki sukces. Ale ja troszkę postaram się szybciej to prezentować, bo wiem, że nie mamy czasu. Ale cały czas w latach 90., jak firma rosła, żyłem w świecie. Myśmy mieli w historii najwięcej 1000 pracowników, ale 800 to było wtedy już po sprzedaży tej części farmaceutycznej, parę lat potem, czyli mówię 800 pracowników. Ja może się troszkę wrócę. I cały czas żyłem w świecie, ale Pan Jezus cichutko upominał się cały czas o mnie. Ja bardzo lubię taki hymn amerykański, Softly and tenderly Jesus is calling, come home. Cichutko i wołał Jezus. Ja widziałem ludzi wierzących i będąc w świecie, byłem samotny. Ja miałem dziewczynę w liceum, to się rozpadło. Byłem samotny, byłem bogaty. Jeśli możecie sobie wyobrazić, człowiek, który jest samotny, bogaty i zacząłem, byłem człowiekiem, który chodził do pubów, miał duży problem z alkoholem. Ja zażyłem wszystkie zła tego świata, alkohol, dziewczyny, sukces, pieniądze, ale Pan Jezus cały czas się o mnie upominał, cichutko. I w końcu wróciłem do domu, ale o tym troszkę później. Myśmy się w Republice Czeskiej, jest taki konkurs Ernst & Young, przedsiębiorca roku. Ja nie wiem, czy to znacie, w Polsce też to istnieje. Myśmy tam byli zapraszani jako bracia 7 lat pod rząd i myśmy mówili, nie, my tam jesteśmy z Trzyńca, to jest daleko, nie czuliśmy się, ale w roku 2010 powiedziałem, to już było po moim powrocie do Boga, powiedziałem braciom, wiecie co, weźmy udział, bo jeśli Pan Bóg pobłogosławi, to będzie super okazja powiedzieć świadectwo. I myśmy ten konkurs wygrali w Czechach. I Czechy są ateistycznym państwem, ale wszystkie media, prime media, gazety, telewizja o tym pisała i myśmy naprawdę mogli świadczyć, co są nasze wartości, że jesteśmy naśladowcami Jezusa. I to wszystko było publikowane. I to nie o to, żeby tu coś mówić, ale ja wierzę, że my, którzy mamy wpływ, my powinniśmy się tym wpływem dzielić. Powinniśmy ten wpływ używać po to, żeby Królestwo Boże było szerzone. Jak powiedziałem, żyłem w świecie w latach 90., a w roku 1999 spotkałem moją żonę, Grażynkę, która studiowała w Krakowie farmację, ale ja nie ożeniłem się z powodu tego, że była farmaceutką. Nie, to. Ja wiem, że Pan Bóg ona oprócz tego, że jest farmaceutką, ma dużo, dużo innych naszych super cech. I powoli zaczął się powrót do domu, bo ona też wtedy miała doświadczenie z Jezusem i też czuła się, że odeszła troszkę. I myśmy zaczęli chodzić, nie jeszcze do zboru, ale na tygodnie ewangelizacyjne w Dzięgielowie, czas od czasu do jakiegoś zboru. Ja ale stale byłem w świecie, stale byłem tym człowiekiem, który w piątki chodził do pubu, żeby się napić alkoholu, ale powoli zaczął się ten powrót. A w roku 2006, mając po prostu, ta sytuacja była nie do zniesienia, w jakiej żyłem, zrobiłem radykalną decyzję. Powiedziałem tak, stop robić pewne rzeczy, skończyłem z pewnymi rzeczami, otwarłem się, szukałem pomocy u ludzi wierzących, gdzie otwarcie powiedziałem, jaki mam problem. Ja wierzę, że to jest bardzo biblijne, bo Jezus nas wzywa, chodźcie do światła, nie skrywajcie to w sobie, chodźcie do światła. I zaczęło się ten powrót do domu. Byłem w takiej grupie wsparcia, która mi bardzo pomogła. Od razu znalazłem zbór, do którego zaczęliśmy uczęszczać z Grażynką. Założyliśmy grupkę biblijną w domu i po 6 miesiącach od tej radykalnej decyzji zapisaliśmy się do szkoły biblijnej, 2-letniej szkoły biblijnej. I to było bardzo wielkie błogosławieństwo, dlatego że myśmy razem studiowali szkołę z Grażynką i żeśmy się naprawdę tak challenge'owali o to, kto będzie miał lepszy egzamin zdany i tak dalej. Mając małe dzieci wtedy, bo to było zjazdy, były 2 razy w miesiącu, każdą sobotę. Naprawdę Pan tak się postarał, że zawsze była opieka nad nimi. I na końcu szkoły biblijnej zacząłem pytać sam siebie, Panie Boże, jakie jest moje powołanie? Czy naprawdę mam robić biznes? I zaczęło takie modlitwa o to, szukanie mojego powołania. Pytania, jest biznes to, do czego Bóg mnie powołuje? Jak mam służyć Bogu? Jak mogę być dobrym zarządcą tego, co Bóg mi powierzył? I szukałem rady u pastora, u mentorów, w modlitwie. I wtedy wygooglowałem w internecie Christianity and Business. Wyskoczył mi książka Halftime. Googlowałem dalej i stwierdziłem, że ta książka jest przetłumaczona na czeski język. To jest książka właśnie Półmetek. Przeczytałem ją po czesku i to była książka, która naprawdę dużo do mnie powiedziała, dużo mi pomogła, dużo zmieniła w moim życiu. I ja jestem przekonany, że każdy z nas ma takie dwie potrzeby. Poczucie bezpieczeństwa i poczucie sensu. Bezpieczeństwo teraz i wieczne mamy w Jezusie. A pytanie, czy to, co ja robię, ma sens? Czy warto się trudzić? Ma w ogóle, do czego to wszystko jest? Co jest ważne dla Boga i dla Biblii? Takie pytanie sobie zadawałem i to prowadziło mnie do poszukiwania mojego powołania. Ja wierzę, że wychodząc z Biblii, jego bowiem dziełem z listu do Efezjan, jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Bóg ma dla każdego z nas przygotowane powołanie. Naszym celem, naszym zadaniem jest to powołanie odkryć. I świadomość tego, że robię to, do czego jestem powołany przez Boga i że używam talentów i darów, które On włożył we mnie i że robię to, co jest przeogromnie uwalniająca. Przynosi ogromną radość i pokój i takie po prostu poczucie spełnienia. I dlatego ja bardzo zachęcam wszystkich ludzi, żeby odkrywali swoje powołanie, odkryli i szli tym powołaniem. Jak możemy go odkryć? Bardzo króciutko. To jest na ten temat możemy rozmawiać godzinami, ale Pan Bóg czymś nas przeprowadził, czyli historia życia, życiowe doświadczenia, jak Bóg mnie przygotował, pasje, jakie Bóg umieścił do naszego serca, otwarte drzwi, potrzeby i możliwości wokoło nas i bardzo ważne, najważniejsze, prowadzenie Ducha Świętego w naszym życiu. Po ukończeniu szkoły biblijnej, odkrywaniu tego powołania, myśmy się zdecydowali i takie spotkanie z pastorami, mentorami, jeden z moich dobrych znajomych przyjaciel z Wisły, Henryk Król, może go znacie niektórzy, powiedział, wiesz co, ja znam biznesmenów w Stanach Zjednoczonych, pojedź ze mną, spotkamy się tam, będziemy tam 10 dni, dzień po dniu. I wyjechaliśmy i to była podróż, która też naprawdę bardzo mi pomogła, bo odkryłem, jak oni służą Panu Bogu, jak tamci biznesmeni, co oni robią dla Bożego Królestwa. I przez to wszystko wyszliśmy też na taki tak zwany generosity movement i konferencję Generous Journey o szczodrym dawaniu. I ludzie i książki w moim życiu, które miały na mnie wpływ, to są właśnie te dwie. Oczywiście było ich więcej, Biblia jest numer jeden, ale te dwie ukształtowały moje powołanie. To jest książka Półmetek i książka The Treasure Principle. Gromadźcie sobie skarby. To jest książka o dawaniu, ale o zupełnie inne spojrzenie, czym dawanie powinno być. Strategiczne dawanie i bycia dobrym zarządcą. To jest temat, który zacząłem wtedy rozważać, przemodliwać. W roku 2012 zdecydowaliśmy się sprzedać 50% naszej firmy, dlatego że w tym czasie był ogromny boom. Myśmy od 10 lat, wielkie koncerny farmaceutyczne, od Sanofi, Aventis po inne, pukały w nasze drzwi, żeby nas kupić. Wtedy też bank Rothschild z Londynu podjechał do nas i powiedział, wy jesteście bardzo dobry i ciekawy target. Myśmy wcale nie zapraszali, tak samo jak bank Nomura. Jeśli będziecie kiedykolwiek rozważać sprzedaż firmy, my jesteśmy tutaj, żeby wam pomóc. I wtedy zapukał Sanofi Aventis. Myśmy po 22 latach w biznesie powiedzieli, OK, to puśćmy Sanofi, żeby dała tak zwany non-binding offer, czyli pierwszą ofertę zakupu. Zobaczymy. Myśmy się z bratem modlili o to, co się stanie. Myśmy powiedzieli tak, Panie Boże, jeśli tu jest, jeśli oni zapłacą taki pułap, sprzedajemy biznes, idziemy do czegoś innego, dlatego że ja już wtedy miałem inne powołanie i brat też. To się nie stało. To się nie stało. Sanofi nie dał tej oferty, ale ten proces zaczął się i bank Rothschild reprezentował nas cały czas. W końcu żeśmy się zdecydowali, że sprzedamy funduszowi private equity część firmy, żeby oni pomogli nam dobudować wartość i żeby oni wyszli z firmy przez giełdę. Ja przepraszam, jeśli to jest skomplikowane biznesowo, to mogę uprościć, a były trzy fundusze inwestycyjne, które były u nas, w końcu zdecydowaliśmy się sprzedać, to Mid Europa Partners, to jest fundusz, który też jest aktywny w Polsce. Sprzedaliśmy 50% firmy, to jest takie dość nietypowe. Bank Rothschild z Londynu był naszym doradcą i zrobił naprawdę świetną robotę. Oni są drodzy, ale świetna robota. Niestety to partnerstwo nie było za dobre. To była naprawdę kultura firmy rodzinnej, spotkała się z kulturą korporacji, z manipulacją i tak dalej. To partnerstwo nie było dobre. Oni nie przynieśli żadnego wielkiego, nie dźwigli wartość, chociaż tam przyszło 4 nowych ludzi do zarządu, były szef firmy Boots, Strepsils, Nurofen, całoświatowy, naprawdę ludzie z górnej półki. A ja muszę powiedzieć, że my mieliśmy wierzących ludzi u nas w firmie, byli 3 bracia i 3 koledzy byli w zarządzie, ale na Śląsku Cieszyńskim to byli ludzie z naprawdę dobrymi wartościami. Nasza firma nie była idealna i nie jest. Ja nie jestem idealnym człowiekiem, ale takie podstawowe wartości i część z nich była takich może tradycyjnie wierzących, to nam bardzo pomagało, dlatego że ja wierzę, jestem przekonany, że współpraca z ludźmi jest bardzo trudna, ale współpraca z ludźmi o różnych wartościach jest niemożliwa, jest nightmare. W roku 2015 zdecydowaliśmy się sprzedać 100% firmy temu samemu funduszowi inwestycyjnemu, dlatego że ta współpraca nie była idealna. Myśmy się o to bardzo modlili i cały ten kontekst był, że moje powołanie już wtedy było inne niż robienie biznesu w tej firmie farmaceutycznej. Co ciekawe, waluacje w dzisiejszej biznesie healthcare farmaceutycznym są ogromne, są wysokie. I oni nawet nie przynosząc wartości do firmy za te 3 lata, zapłacili nam więcej niż pierwszym razem. Troszkę udało mi się poznać świat finansowy tam w Londynie i naprawdę ja wiedziałem, że tam mogą być różne rzeczy, ale ja byłem naprawdę totalnie rozczarowany, ile tam jest różnych przewałek i ile ludzi po prostu, to było zderzenie naszej małej firmy z Śląska Cieszyńskiego z korporacją. Ja nie twierdzę, że wszystkie fundusze inwestycyjne są takie, ale to był naprawdę szok. Ludzie są gotowi zrobić rzeczy, które żeby zachronić swój stołek przeciw akcjonariuszom. Tak się ten fundusz troszkę zachowywał. A to jest też dalszy temat, mogę się podzielić, ktokolwiek by chciał do przyszłości. jeśli będziecie sprzedawać firmy jako wierzący ludzie, czy myśmy przechodzili, jak wtedy Bóg nas przez to przeprowadził, jakie zrobiliśmy błędy też oczywiście. Po sprzedaży 50% firmy zdecydowaliśmy się z żoną wyjechać, ja byłem szefem tego projektu sprzedaży, wyjechać na tak zwany sabbatical. Ja nie wiem, czy wiecie, co to znaczy. To jest rzecz, pochodzi to biblijnie z rok szabesowy, rzecz bardzo popularna w ośrodkach uniwersyteckich na Zachodzie, ale też wśród menedżerów. Ludzie, czy profesor z akademickiej sfery, czy menedżerowie, firma daje im jakiś czas, żeby oni mogli wyjechać, odpocząć, zrobić sobie cokolwiek by chcieli, poczytać, postudiować książki, na które nie mieli czas, będąc w firmie. I to jest przeważnie od kilku miesięcy do roku. Ja bardzo zachęcam każdego z was, żeby taki sabbatical sobie zrobić. Myśmy zrobili duchowy sabbatical, ale ja wierzę, że każdy z nas to może. Choćby, nie rok, choćby miesiąc, dwa. Ja się o tym dowiedziałem, to powiedziałem, nie, to jest niemożliwe, bez mnie to się tu rozpadnie. Jeden z naszych menedżerów, taki przykład, szef tej dywizji farmaceutycznej, zachorował na zapalenie płuc. Nie było go 4 miesiące w pracy. Nic się nie stało. Jeśli dobrze przygotujemy taki sabbatical, jestem szczerze przekonany, że może każdy z nas go zrobić, choćby na 2 miesiące. Nam to radykalnie zmieniło życie, bo wyjechaliśmy z kraju, byliśmy z rodziną, nauczanie homeschooling i szukaliśmy Boga. Ja miałem cały czas, szukałem swoje powołanie, byłem z Bogiem, słuchałem Jego głosu. Byliśmy w Stanach Zjednoczonych, chcieliśmy wjechać do Polski na północ albo do Czech na zachód. Stale to było blisko firmy, czyli zdecydowaliśmy się wyjechać do Stanów. I tam wyklaryfikowało się, mając czas z Bogiem, moje powołanie i moja misja. Ja pozwolę sobie go przeczytać. Ona jest troszkę taka, może nie jest super cool, ale moje powołanie jest tak, bycie wiernym naśladowcą Jezusa, dobrym i kochającym mężem i ojcem, prowadzenie rodziny oraz wychowanie dzieci do naśladowania Jezusa tak, by rodzina odzwierciedlała Bożą miłość i charakter. To jest ta pierwsza część. A druga, mniej ważniejsza, inwestowanie, dawanie pieniędzy, czasu, doświadczenia i talentów do istniejących albo nowych strategicznych inicjatyw chrześcijańskich, głównie w rejonie CEE, Centralnej i Wschodniej Europy, tak, by wielu ludzi mogło poznać Jezusa i doświadczać nowe, przemienione życie, a część tego jest zachęcanie i mobilizowanie liderów biznesu oraz dalszych darczyńców do strategicznych inwestycji w Królestwo Boże. Ja wam powiem, czemu to pierwsze jest dla mnie totalnie najważniejsze. Ja wiem, gdzie byłem przed 10 laty. W roku 2006 powróciłem do domu ojca. Ja nie chcę tam wrócić. Dla mnie 1000 razy ważniejsze jest bycia wiernym aż do śmierci. Wiernym aż do śmierci. Wszystkie inne projekty to jest coś dodane. Jeśli Pan Bóg mi to da, ok. Ja chcę być wiernym Jezusowi. Ja chcę być wierny mojej żonie i wierny moim dzieciom, żeby nasza rodzina odzwierciedlała Boga temu światu. Projekty biznesowe będą fajne. Jeśli nie będą, też fajnie. Pan Bóg będzie zawsze z nami. On to obiecał. Zobowiązałem się, taki jest, wypisałem to sobie, bo żeby do tego wracać, żeby to mieć napisane i po prostu swoim życiem uwielbiać Boga i codziennie żyć w Jego łasce. Szukać Boże kierownictwo w realizacji mojego powołania. Żeby to nie była menedżerska strategia. Bóg, Duch Święty musi w tym być. Przestrzegać priorytety. Bóg, żona, dzieci, służba, dalsza rodzina, praca. To jest ważny priorytet, którego ja się stale uczę. Musiałem się go nauczyć. Bo to jest naprawdę biblijny priorytet. My często mówimy, nie, dla mnie praca, dla mnie służba jest numerem jeden. Później widzimy dużo służb, dużo małżeństw, które się rozpadają. Dużo rodzin. Być mądrym zarządcą wszystkich powierzonych mi zasobów i będę używał moje obdarowania, moje mocne strony w służbie dla Jezusa oraz w realizacji mojego powołania. Mniej kierować i kontrolować, więcej ufać Panu Bogu. Ja wspominałem o tej książce Gromadźcie sobie skarby. Ta książka mnie tak zafascynowała i ten półmetek, żeśmy się zdecydowali wydać tę książkę w Polsce, sfinansować wydanie. Myśmy sfinansowali wydanie półmetku przed paru miesiącami i też Gromadźcie sobie skarby z wydawnictwem Sharon. Gorąco polecam i bardzo, Norbert, mnie ucieszyłeś, że to dałeś jako ten półmetek. Mnie ta książka bardzo, bardzo zmieniła, tak samo gromadzicie sobie skarby. I ja przepraszam, że jest tyle tematów, którymi się z wami dzielę, ale i to może jest takie skomasowane, ale ta książka, gromadzicie sobie skarby i na pewno większość z tego znacie. Ma sześć takich podstawowych zasad, o których wszyscy dobrze wiemy. Wszystko, co mam, należy do Boga. Ja jestem tylko menedżerem Jego pieniędzy. Moje serce zawsze pójdzie tam, gdzie dałem, inwestowałem pieniądze biblijne, albo wiem, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Nie ziemia, ale niebo jest naszym domem. Lecz oni zdążają do lepszej ojczyzny, to jest do niebieskiej, dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem. My nie żyjemy, to nie jest nasza ojczyzna, my tu żyjemy kropeczkę. Linia niekończąca się będzie wieczność. Dlatego to, co tu mamy, powinniśmy wysyłać na wieczność. Mamy żyć nie dla kropki, dla nieskończonej linii. Dawanie jest jedyne antidotum, ja to sam doświadczam na sobie, przeciwko materializmowi. A Bóg mi błogosławi materialnie nie dlatego, żebym sobie mógł podnieść mój życiowy standard, ale dlatego, bym podniósł mój standard dawania. A w całym tym stale się o to modlimy, stale to odkrywamy, poznawamy, co to znaczy być wiernym zarządcą. I tak pytam sam siebie, Pan Bóg nam bardzo błogosławił finansowo moje potrzeby i problemy darczyńcy. Czego potrzeby, by być mądrym i wiernym zarządcą? Brak czasu. Wszyscy jesteśmy zajęci, mamy biznesy. Mamy dużo, dużo innych obowiązków. Brak współpracowników, brak wiedzy o projektach chrześcijańskich. Co mamy wspierać? Jak mamy wspierać? Samotność darczyńcy. Zapewne wielu z was tego doświadczyło. Ja z początku miałem taki styl, żeby się nie dzielić o dawaniu, bo to nie jest biblijne. Niech prawa ręka nie wie, co robi lewa. Jestem przekonany, ale że to jest o jałmużnach, że wśród potencjalnych dalszych darczyńców to nie jest nic złego w tym, żebyśmy się dzielili i zachęcali do dawania. Chociaż kiedyś mi się wydawało, to będzie wyglądać jak to, że my się chwalimy. Nie. Dawanie pieniędzy, ja wam powiem szczerze, jest o wiele łatwiejsze niż dawanie siebie. To jest klik tutaj z banku, z konta na konto. O wiele trudniejsze jest iść na ulicę i głosić Jezusa. Jeśli macie nadmiar, dawanie pieniędzy jest łatwe. A jeśli wierzycie w to, co tu powiedział Norbert czy Wiesław o tym, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Moja potrzeba, mieć podobnych ludzi około siebie, do wzajemnej pomocy i współpracy, ale też do zachęcania i mobilizowania się. I wierzę, że podobni ludzie, jak ja, z podobnymi pytaniami i potrzebami, darczyńcy istnieją w Czechach, w Polsce, w Europie. Na te potrzeby odpowiedź była wzajemna współpraca. Chodźmy się spotkać, chodźmy się dzielić, chodźmy współpracować. Nikt z nas, ja nie mam na razie fundacji, ją tworzę, nikt z nas nie ma dość wiedzy, dość mądrości, jak dawać, jak być dobrym zarządcą. Dość wiedzy na temat strategicznych projektów ewangelizacyjnych w Czechach, w Polsce, w Europie. Dzielmy się o to i wierzę tak. I to pytanie fundamentalne brzmi, i to do wszystkich rodzajów współpracy i biznesmenów. Czy współpracując razem jako różnorodni darczyńcy możemy osiągnąć bardziej efektywnie i więcej rzeczy niż pracując każdy niezależnie i samodzielnie? Ja wierzę, że możemy osiągnąć więcej współpracując. To jest trudne, ale to jest biblijne. Dojdziemy do tego później. Partnerstwo jest Bożym zamiarem. Mało rzeczy jest ważniejszych dla wierzących niż wzajemna miłość. Nowe przykazanie dałem wam, abyście się miłowali, aby świat poznał, że jesteście moi. Wzajemna miłość, uczenie się nawzajem i współpraca. Partnerstwo i jedność wskazuje światu na Boga, aby modlitwa Jezusa w Getsemanii, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. I to jest największe wyzwanie w ewangelizacji i w służbie. Ja myślę, że tego też troszkę doświadczacie. My w Czechach tak. Boży, dobrzy ludzie robią dobre rzeczy dla Królestwa Bożego, ale nie rozmawiają o tym nawzajem i nie współpracują. W W ostatnich latach Bóg też przeprowadził nas różnymi modelami współpracy darczyńców. Ja nazywam to Bożych inwestorów, bo ja myślę, że to jest biblijne. W Biblii jest napisane wiele razy, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale w niebie, jeśli my dajemy na królestwo, inwestujemy do nieba. Jest taki model Strategic Resource Group, to jest model wspierania ewangelizacji na Bliskim Wschodzie, też w Izraelu. Jak tu Andrzej Gąsiłowski wspominał o Izraelu, to mamy tam dobre kontakty, jeśli chodzi o inwestycje też w Izrael. I model India Collaboration, to jest model współpracy darczyńców dla ewangelizacji Indii, czy głoszenia, czy chrześcijańskie projekty w Indii. Pytanie moje brzmiało, czy może powstać coś podobnego dla Europy? Albo przynajmniej dla poszczególnych państw w Europie, dla Czech, Polski. I w roku 2013 założyliśmy taki czeski model. Mój bardzo dobry znajomy, który pracuje dla organizacji misyjnej, która prowadzi pracę wśród młodzieży, Chrześcijańska Akademia Młodych, Chrześcijańska Akademia Młodych, powiedział, wiesz co, my mamy 6 darczyńców czeskich. Wy się nie znacie nawzajem. Zróbmy spotkanie. Ty to zainicjuj. Myśmy zainicjowali spotkanie. Spotkało się nas 6 par. I na początku było 2-dniowe spotkanie, było biblijne nauczanie o tym, co jest dawanie, co jest strategiczne dawanie. I w naszej podróży tego czeskiego modelu przechodzimy takie 3 pytania złotego kręgu. Dlaczego? Dlaczego być hojny? Dlaczego być szczodry? Jak być hojny? I na co być hojny? Bo my zawsze musimy zapytać siebie sami, dlaczego robię to, co ja robię. I czeski model od 6 par to wzrosło do par 13. Spotykamy się 2 razy w roku na 2 dni. Jedno spotkanie jest biblijne, nauczanie, zachęcanie. Mówimy na takie tematy nawet, jak powiedzieć nie w prośbie na dar. Jak zachęcać dzieci do szczodrości, jak je prowadzić do dziedzictwa niezwiędłego, które mamy w niebie, nie do tego finansowego. A drugie spotkanie przeważnie zapraszamy różne służby chrześcijańskie z Czech, żeby nam prezentowały, co oni robią i każdy z nas może się swobodnie zdecydować, okej, to mi się podoba, daję tam pieniądze. To jest naprawdę uwalniające. Przychodzi na jeden dzień 7 służb chrześcijańskich, każdy ma godzinkę i my, 13 par małżeńskich z małżonkami, po tej prezentacji mówimy, to mi się podoba i pomagamy nie tylko finansowo, pomagamy także radom administracyjne i też na przykład zrobiliśmy parę takich start-upów w Czechach chrześcijańskich, budujemy tak internetową telewizję chrześcijańską, taki wideo portal. A co jest najważniejsze, zbudowaliśmy wspaniałe relacje między nami. To wszystko jest o relacjach. Z tych 13 par, 5 par zdecydowało się po 3 latach zrobić taki fundusz, strategiczny fundusz, Strategic Donors Fund. Na razie 5 małżeństw, nie wszyscy dołączyli. I żeśmy pulowali, dali pieniądze razem. Mamy tam szefa, który jest na 50% etatu. Były szef Motorola, wierzący człowiek. I to działa coś takie jak the multi-family office, że nie musi jedna rodzina spędzać czas, żeby te projekty ewaluować, czy się o to modlić, ale my się modlimy. I żeby to nie jest tylko menadżerski system, my się modlimy o to i razem dzielimy sobie pracę. Czyli ktoś, jeden szef tego poolu robi pracę dla 5 rodzin. A tak samo paralelnie do tego powstała inicjatywa europejska. Ja bardzo przepraszam, że tyle tu jest tematów, ale i to może jest skomasowane. To jest inicjatywa darczyńców w Europie, którzy chcą ułożyć na Great Commission, na wielkie, nie wiem, jak to można po polsku, wielkie powołanie, by ludzie byli ewangelizowani i wzrastali w Bogu. European Great Commission Collaboration. I ta inicjatywa zaczęła się przed rokiem. Jest tam 5 amerykańskich darczyńców. Są darczyńcy z Norwegii, są darczyńcy z Czech i też paru dwóch z Polski, którzy o to mają zainteresowanie. Jest nas na razie 15 ludzi. I mieliśmy pierwszy summit w Pradze. I to jest inicjatywa, która paralelnie wzrasta obok tej czeskiej inicjatywy. Ja może... Aha, ale tu nie ma chyba głosu teraz. Czy może jakoś głos tam ewentualnie?
25 years ago, with my two brothers, we started a family business here in the Czech Republic completely from scratch. And we were blessed abundantly by God. We built a very successful pharmaceutical company with more than 800 employees here in the Czech Republic, but not only in Czech, also in Europe. I strongly believe that we are blessed so we can be blessing to others. We really can be blessing to others. God gave so we also can give. And we experienced many times with my wife that you are more blessed when you give than when you receive. Christian donors I regularly meet here in Europe have always such a question like, do I invest in the right ministry? How do I know that this particular project is most strategic or most impactful for the kingdom? How do I know what really works? Do I have enough time and enough staff to be really good steward? And very often the answer is no. And the same is for me. So, what is then the solution for us, for donors like you and me? I hope, I believe, it is a collaborative effort. It is a collaboration among donors. Collaboration in sharing our knowledge, sharing our experience, sharing our databases, sharing our research, meeting together and encourage each other to be faithful giver. I strongly believe that we can do much more if we're working together than working independently. So this is why we are now forming the initiative. We named it European Great Commission Collaboration. Why Europe? That's a good question. Even with its beautiful Christian heritage, we can see in each village and town church buildings, but the Christianity in Europe is in a free fall. Are you called to support spreading the gospel across Europe? Are you blessed financially and you want to be really good steward and you want to be really strategic kingdom investor and make much greater impact? If you answer yes to these questions, the European Great Commission collaboration could be for you.
Ja przepraszam, że to było takie troszkę marketingowe, ale ja wierzę, że my jako biznesmeni możemy naprawdę odegrać wielką rolę w Królestwie Bożym. A często za mało sobie tego uświadamiamy. A od czego zacząć? W moim życiu cała ta moja podróż do strategicznego darczyńcy inwestora zaczęła się od odkrycia radości, jakie przynosi hojne dawanie. Naprawdę ta książka mnie i ludzie, których Pan Bóg postawił na naszej drodze, to była super rzecz. I dlatego też myśmy i w Czechach zaczęli najpierw motywować się, zachęcać do hojności, do szczodrości, do dawania. I to samo chcemy zrobić w Polsce. I teraz organizujemy w Polsce takie 24-godzinowe wydarzenie, które nazywa się Journey of Generosity, Droga Hojności, na które zaprosiłem około 20 ludzi, 25 ludzi, najlepiej par małżeńskich, żeby w totalnie bezpiecznym środowisku spotkać się. Jest tam nauczanie biblijne na temat dawania, dzielić się naszymi problemami, naszymi doświadczeniami w totalnie bezpieczny, mówię dlatego, że nikt, absolutnie nikogo tam nie będzie prosił o pieniądze. To są tacy sami ludzie jak my, którzy są dawcy i którzy potrzebują zachęty i którzy potrzebują się spotkać i wszystkie te problemy, które są też z dawaniem połączone. Ja króciutko chciałem pokazać, o czym to jest.
Rodzina, dzieci, przyjaźnie, praca, wiara. Są tak ważne, że poświęcasz czas, by o nich myśleć.
Ja to może jeszcze spróbuję.
Znasz te ważne życiowe tematy. Małżeństwo, rodzina, dzieci, przyjaźnie, praca, wiara. Są tak ważne, że poświęcasz czas, by o nich myśleć. To one sprawiają, że twoje życie jest kompletne, obfite. A co z twoimi pieniędzmi? Z kim rozmawiasz na ich temat? Może masz różnych doradców finansowych, do spraw nieruchomości, podatkowych? Dzisiejsza kultura przedstawia, że temat pieniędzy jest ważny. A co jeśli oni nie widzą pełnego obrazu? Tego, jak pieniądze kształtują twoje serce, twoją rodzinę, twoje życie. Jak pieniądze dają nam możliwość do bycia hojnym. Tego, jak wszyscy zdajemy sobie sprawę z dobrego wpływu hojności. Jak przemienia ona ludzi. Jak zbliża nas do serca hojnego Boga. Bóg tak umiłował świat, że dał. Jak hojność daje nam wolność i radość. Przecież nigdy nie spotkałeś osoby, która byłaby naprawdę hojna, lecz nieszczęśliwa. To naprawdę ma sens spędzać czas z ludźmi honorującymi hojność, dogłębnie ten temat rozważać, szczerze na ten temat rozmawiać. Ale pojawia się problem. To nie działa. Ponieważ większość ludzi, którzy chcą rozmawiać na temat hojności, ma jakieś oczekiwania, chcą czegoś od ciebie. Z kim więc możesz porozmawiać na ten temat? Choć trudno w to uwierzyć, są też inni ludzie, którzy tak jak ty uważają, że o hojności powinniśmy rozmawiać więcej, nie mniej. Ponieważ hojność łączy się z obfitym życiem. Właśnie dlatego kilkoro z nas zbiera się razem. Ale jest coś jeszcze. Całe to wydarzenie jest w pełni sponsorowane przez grupę chrześcijańskich darczyńców, więc ty nigdy nie zostaniesz poproszony o pieniądze. Nigdy. To bardzo ważne, ponieważ wszyscy wiemy, że aby być szczerym i otwartym, potrzebujemy czuć się bezpiecznie. Nie zakładamy, że wiemy, co jest najlepsze dla ciebie. Wiemy jednak, że Bóg pobłogosławił tobie oraz, że twoje życie jest jedyne w swoim rodzaju. Oto nasze cele. Pragniemy, aby twoje serce wypełnił Jezus oraz hojność, bezgranicznie. Oraz stworzyć miejsce, w którym będziesz mógł dowiedzieć się, co to dla ciebie oznacza. To wszystko. W Generosity Path nie chcemy niczego od ciebie. Chcemy czegoś dla ciebie, byś sięgał głębiej i doświadczył życia, które jest prawdziwym życiem. Zapraszamy cię, byś poświęcił jeden dzień na spotkanie z ludźmi takimi jak ty, w celu zgłębiania niezwykłego tematu hojności. Wybierz się z nami w tę podróż. Sprawdź na generositypath.org.
To wydarzenie, jeśli Pan Bóg da, odbędzie się w Siewierzu 4-5 listopada i mamy jeszcze parę wolnych miejsc. Jeśli do kogoś by przemówiło to wydarzenie, to proszę podejść, mogę wyjaśnić, serdecznie zapraszam. Jest to dla darczyńców, którzy mają troszkę większą pojemność, mogą dawać więcej, biznesmenów i jest to w takim bardzo kameralnym gronie. Na pewno ci, którzy przyjadą, o których już wiem, będą się znali nawzajem, część z nich. A na koniec bym chciał pokazać taki model. Przepraszam, że to było po angielsku, naprawdę i ten pierwszy. My chcemy zaczynać od tego, żeby zachęcać do hojności. To jest ta podstawa. Nam wszystkim było dane, każdemu z nas, komuś finanse, komuś, ale każdy z nas ma obdarowania. Pan Jezus... Pan Bóg dał każdemu z nas zachęcać, żeby się z tym dzielić. I ten projekt może w Czechach wyrósł na tak zwany National Donors, czyli mamy takie spotkania darczyńców czeskich i niektórzy z nich stworzyli fundusz czeski darczyńców, tylko 5 rodzin. 13 nas się schodzi 2 razy w roku, niektórzy nie mogą zawsze, ale często przyjeżdżam, bo się cieszymy z małżonkami, to jest naprawdę super. Gdyby coś takiego mogło powstać w innych państwach, my jesteśmy tutaj, by wam służyć, czy Polsce, czy Niemcom, czy Ukrainie. Ja nie twierdzę, że to musi być takie samo jak w Czechach. Ja tylko mówię, że u nas to naprawdę przynosi owoce. Czyli gdyby w Polsce coś takiego mogło, czy powstało, spotkania darczyńców, jesteśmy naprawdę tu gotowi pomóc, bo to jest częścią mojego powołania. A paralelnie do tego wzrasta European Great Commission Collaboration. Ludzie, którzy mają troszkę większe zasoby i mają serce dla Europy, mogą włączyć się do europejskiego projektu i nawet, jeśli Pan Bóg da, może kiedyś wytworzy się fundusz, taki chrześcijański fundusz na reewangelizację Europy. Jestem głęboko przekonany, że Europa potrzebuje znowu spotkać się z Jezusem. Totalnie głęboko. Ja może tak zakończę. My jesteśmy Polakami z Zaolzia i dla nas patriotyzm jest... Ja wiem, że w Polsce słowo patriotyzm jest tak troszkę może sprofanowane. Nie, może z ostatnich doświadczeń nie znam zupełnie super sytuacji politycznej, wy znacie. Dla ludzi, którym ojczyzna była wzięta, patriotyzm jeszcze ma jakieś w mojej rodzinie od dziada, pradziada, oni walczyli o dobro. Na przykład mój pradziadek założył Towarzystwo Wstrzemięźliwości, Błękitny Krzyż, kółko biblijne. Przed 100 laty miał bibliotekę 7 panów Tadeuszy. I I taka walka o dobro to jest taki to dziedzictwo rodziny, a jestem przekonany, że dobro całkowite przychodzi tylko i wyłącznie z Jezusem. Jezus może zmienić jednostkę, Jezus może zmienić cały naród, Jezus może zmienić cały świat. Dlatego nasze inwestycje, dawanie są głównie ewangelizacyjne. My też dajemy mało na humanitarne potrzeby, bo to jest biblijne, wdowy, sieroty. Ale w Europie te potrzeby z dużej miary też pokrywają świeckie organizacje i to jest bardzo fajne. Europa musi znowu spotkać Pana Jezusa. I to nas tak bardzo, ja mam powiedzieć, że to powołanie, że my chcemy, żeby Pan Bóg nas używał jako inwestorów, to mnie tak strasznie rajcuje, bo w życiu zażyłem dużo rzeczy. Od świeckich uciech po sukces w biznesie, ale nic nie przyniosło mi takiej radości jak służba Panu Bogu, takiego spełnienia. A dzielę się drugi raz w Polsce świadectwem. Pierwszy raz przed 10 dniami i podchodzi do mnie człowiek i mówi, a wiesz co, a co gdybyś ty wszystko stracił jutro? Ciekawe pytanie. Jak zamyślałem się, to wszystkie twoje powołanie by tu nie działało. Ja mu odpowiedziałem tak, gdybym wszystko stracił, bo to się może stać, służyłbym nadal Bogu. Może inaczej, może w innej sferze. Służyłbym nadal Bogu i szedłbym za Nim. Dlatego, że nic mnie w życiu tak nie napełniło i nic mnie nie daje takiego pokoju. Dlaczego to wszystko robię? Mój Bóg, dlaczego to wszystko robię? Musimy zawsze, dlaczego my coś robimy, co robimy? Dlatego, że mój Bóg dał Jezusa, a On dał wszystko, co miał. To jest moja odpowiedź na Jego miłość. Wierzę, że jest to moim powołaniem, to, co robię. A to daje mi ogromne poczucie radości i sensu. I teraz wierzę, że Bóg w tych dniach robi coś specjalnego i znaczącego w Europie, w Polsce. Europa potrzebuje znowu spotkać się z Jezusem. Jestem przekonany, że chrześcijanie, darczyńcy, biznesmeni odegrają bardzo poważną rolę w tym Bożym poruszeniu. I skończę może takim z księgi Ester. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Kto wie, czy godności królewskiej nie osiągnęliśmy właśnie na taki czas, który jest tutaj. I ja poszukuję ludzi, którzy, bo wszyscy jesteśmy zajęci, ale którzy mówią, okej, ja odkroję z mego czasu, z 30 dni z miesiąca, odkroję 3 dni, 4 dni, by być strategicznym w Bożym Królestwie. My jesteśmy bardzo strategiczni, jeśli chodzi o inwestycje w firmach. Spędzamy czas, analizy, poświęcamy temu grocza i to jest bardzo dobrze. Ale jeśli chodzi o dawanie, jeśli chodzi o służbę, to tak jakoś jesteśmy mniej strategiczni. I ja wierzę, a widziałem to sobie, że my możemy delegować sprawy, że możemy odkroić, możemy poświęcić czas naszego życia. I mnie to bardzo zafascynowało, jak Piotr mówi, ja jestem pastorem i biznesmenem. Ja jestem pastorem i biznesmenem. Czyli to można robić. Ja szukam ludzi, którzy będą Bożymi inwestorami.